Szanowni Państwo, przed kamerami telewizji Trwam i mikrofonem Radia Maryja dzisiaj mamy niecodziennego gościa. Jest nim pan prezydent Ryszard Kaczorowski. Panie prezydencie, serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I na początku dziękuję serdecznie za to, że zechciał pan spotkać się z nami, aby porozmawiać, opowiedzieć trochę o najnowszej historii naszej ojczyzny, platając to także wiele spraw z własnego doświadczenia, własnego życia.
Dziękuję.
Białystok to rodzinne miasto pana prezydenta. Jak pan wspomina, przedwojenny Białystok, jakie były pana dzieje, losy właśnie tam, w tym mieście, które dzisiaj nazwane jest przez niektórych miastem miłosierdzia, z racji też na taką historię związaną z siostrą Faustyną, księdzem Sopoćką. Ale jak to było wtedy, w roku 1919 i później?
Ja należę do pokolenia, które urodziło się w okresie międzywojennym, w okresie Polski niepodległej. Byliśmy pełni entuzjazmu w budowaniu naszej ojczyzny. Cieszyliśmy się wszystkim, co się działo dookoła nas i z dumą myśleliśmy o tym, jak nasz kraj rozbudowuje się, jak rośnie przemysł, edukacja. Nie, jeszcze takich może szerokich planów nie mieliśmy, zresztą miasto było miastem nawet nie uniwersyteckim, nie mieliśmy wyższej uczelni w tym mieście, ale wiedzieliśmy, co się w świecie dzieje i że może będziemy jeszcze kiedyś w Polsce potrzebni.
Takim bardzo ważnym etapem w rozwoju osoby, kształtowaniu się tych właśnie wartości, miłości ojczyzny było niewątpliwie harcerstwo.
Tak, od najwcześniejszych lat, to znaczy od tego wieku, kiedy przyjmowano do harcerstwa, wstąpiłem do drużyny harcerskiej i potem przez całe swoje życie pozostałem wierny temu przyrzeczeniu harcerskiemu, które złożyłem w Białymstoku, w miejscu, gdzie posadzono na pamiątkę Konstytucji 3 maja trzy dęby. I tam nasza drużyna tak tradycyjnie składała przyrzeczenie harcerskie.
Jakie to było harcerstwo? Jakie było oblicze w ogóle harcerstwa wtedy? To było bardzo, tak dzisiaj patrząc, bardzo dawno temu i może młodzi ludzie dzisiaj, gdy słyszą harcerstwo, to jakoś obojętnie obok tego mogą podejść, ale co tak pociągało wtedy młodych ludzi do harcerstwa?
No, młodych ludzi mogą pociągać mundur, mogą pociągać towarzystwo. Myślę, że to wszystko, cały system wychowawczy harcerstwa powoduje, że młody człowiek czuje się w nim dobrze. Przede wszystkim znajduje przyjaciół. Tych przyjaciół, których znalazłem w harcerstwie, to pozostali do końca mojego życia moimi przyjaciółmi. Wielu z nich oczywiście po drodze w tych trudnych czasach zginęło. Ale zawsze pozostała pamięć po nich i nasze wspólne przeżycia.
No i oczywiście dom rodzinny. Co chciałby pan, panie prezydencie, dzisiaj szczególnie podkreślić, jak chodzi o atmosferę domu rodzinnego?
Nasz dom rodzinny to nie tylko ojciec i matka, siostra i brat, to jeszcze są ciocie, babcia. To wszystko składało się na tą tradycję, jaką przenoszono z pokolenia na pokolenie, gdzie mieliśmy swoje sprawy z lat poprzednich, długich. Wspominaliśmy naszych przodków i to powodowało, że ta więź międzyrodzinna była bardzo silna.
Wspomniał pan w jednym ze swoich jakichś wywiadów udzielanych rozlicznie o tym, że taki mocny fundament stanowiła w pana życiu i wzrastaniu w domu rodzinnym wiara, wartości religijne.
Nasz dom był domem katolickim, domem, w którym te wszystkie wartości, które przyjmowaliśmy z Ewangelią, były programem naszego życia.
Czyli jest to takie coś zwyczajnego, coś normalnego.
Tak. nie, to była część naszego życia, nie, to nie było coś, co od czasu do czasu tylko pojawiało się w naszym domu.
Historia, te wypadki biegną bardzo szybko, kiedy nastała wojna, 1939 rok. Pan rodziców zobaczył dopiero po wielu latach, w roku 1956.
To już nie tylko, nie rodziców, tylko mamę, prawda? Bo ojciec nie doczekał tego momentu, że mógł wyjechać z Polski na spotkanie, ale nawet nie wiedziałem przez dłuższy czas, gdzie rodzice się znajdują, ponieważ moje aresztowanie nastąpiło przed ich wywiezieniem na Sybir, a oni prawdopodobnie dlatego znaleźli się na Sybirze, że ja byłem aresztowany i oni jako podejrzani o to, że wspomagali mnie, byli niebezpieczeństwem dla systemu komunistycznego i wywiezionych na Sybir. Także dowiedziałem się dopiero po kilku latach, że oni też byli na nieludzkiej ziemi.
Atmosfera wzrastania, Białystok, czasy przedwojenne, harcerstwo. Jak powiedział pan, panie prezydencie, i wielkie przyjaźnie się zawiązywały, i wzniosłe ideały, cele, miłość ojczyzny. I tak nastała wojna. 1 września 1939 rok, atak Niemców na Polskę, 17 wkroczenie Armii Czerwonej Radzieckiej do Polski. Pan niedługo po wybuchu wojny został komendantem chorągwi harcerskiej. Co dalej się działo? Jakie pan podejmował wtedy decyzje? Bo wiadomo, że to już nie było tylko takie, prawda, wzrastanie, ale to były już poważne sprawy.
Tak, no myślę, że trzeba zacząć od 1 września. Przed wybuchem wojny powołano pogotowie harcerskie, gdzie starsza młodzież miała pełnić służbę pomocniczą w okresie mobilizacji, no i w czasie trwania wojny. Oczywiście przewidywaliśmy, że ta wojna się zwycięsko skończy, i to stosunkowo szybko. Stało się inaczej. Pełniliśmy tą służbę od 1 września do 10 września w mieście. Byłem zastępcą komendanta pogotowia i nasze służby pomagały w regulacji ruchu napływających z okazji mobilizacji żołnierzy do miasta, wskazywania kierunku do punktów, do których mieli się zgłaszać. Pomoc okazała się, że była potrzebna również w okresie bombardowania, kiedy te służby, które miały te sprawy załatwiać, były niewystarczające, bo nieszczęście było większe niż nasze możliwości wtedy. Wtedy harcerze i harcerki pomagały Czerwonemu Krzyżowi, pomagały lekarzom i pomagały w usuwaniu skutków bombardowania. 10 września dowiedzieliśmy się, że miasto nie będzie bronione. Starsza młodzież powinna opuścić miasto i pojechać do najbliższego ośrodka wojskowego, gdzie formują się nowe oddziały. Wyjechaliśmy całym chówcem, tych chłopców ponad lat 17, wszystkich zabrano wtedy. I pojechaliśmy do Nowogródka, gdzie był ośrodek kawalerii. Tam organizowano nowe pułki kawaleryjskie. Okazało się, że prawie po tygodniu pobytu zdecydowano skierować nas na południe Polski, ale to już się nie udało, dlatego że atak Armii Czerwonej na granicę Polski bardzo szybko doszedł do Nowogródka i zostaliśmy w tym mieście zatrzymani. Potem różnymi drogami wróciliśmy do naszego rodzinnego miasta i nawiązaliśmy oczywiście kontakt z tymi, którzy pozostali. Próbowaliśmy znaleźć swoje miejsce w nowej sytuacji. Okupacja przez kilka dni, okupacja była niemiecka, potem Niemcy przekazali armii sowieckiej miasto i zebraliśmy się, żeby zastanowić się, co dalej robić. Wtedy komendant Chorągwi, to już wtedy sędzia Łopatecki, spotkał się z nami i przestrzegł nas, żebyśmy nie robili niczego, co by mogło spowodować nasze niebezpieczeństwo dla nas. Oczywiście myśmy tych jego uwag nie wykonali. Zaraz po tym spotkaniu mój starszy kolega Marian Dakowicz zapytał mnie, no kiedy zaczynamy? No i zawiązaliśmy tajny hufiec harcerski, nie wiedząc jeszcze o tym, ale przewidując, że tak powinno się harcerstwo zachować w całej Polsce. Zawiązaliśmy tajny hufiec, który z czasem nawiązał kontakt z powstałą już komendą Chorągwi i Szarych Szeregów i z główną kwaterą Szarych Szeregów w Warszawie. Byłem zastępcą hufcowego i jednocześnie drużynowym jednej z drużyn. Na początku były trzy drużyny z tych starszych chłopców. Rozpoczęliśmy pracę konspiracyjną, która polegała na przygotowaniu się do akcji zbrojnej. Utrzymaliśmy oczywiście kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej, który powstał już. I pewni byliśmy, że wkrótce będziemy mogli czynem zadokumentować nasze przywiązanie do Polski.
No ale właśnie 1 lutego, a jeszcze zaczął się pana proces, a jeszcze wcześniej, 17 lipca 1940 roku, aresztowanie.
Tak, 17 lipca wezwano mnie do szkoły, bo jeszcze nie powiedziałem, że uruchomiono też szkoły w naszym mieście. I ja zapisałem się do Instytutu Handlowego, gdzie miałem przygotować się do zawodu w handlu sowieckim. Wezwano mnie do tej szkoły i w tej szkole nastąpiło aresztowanie. Oficer sowiecki, który mnie aresztował, zresztą był w otoczeniu 5 żołnierzy, uzbrojonych żołnierzy, powiedział, że on jest pogromcą Polaków, że będzie, że ci, którzy zechcą pracować spokojnie, to pozwolą im na to, a reszta pójdzie pod ziemię. To dosłownie, nie tylko okazało się w przenośni. I po śledztwie w więzieniu Białymstoku, a potem w Mińsku białoruskim, zostałem 1 lutego skazany na karę śmierci razem z 3 innymi harcerzami.
O tak, proszę pozwolić na taką dygresję. Widać, że pogromcy Polaków mieli podobne metody, bo przecież podobnie przebiegała Sonderaktion Krakau, również zaproszono na uniwersytet tych najbardziej groźnych dla tamtego ustroju ludzi i aresztowano i słuch po wielu zaginął. Tak samo było w przypadku was, młodych chłopaków w Białymstoku.
Myślę, że metody pracy obydwu naszych wrogów były bardzo podobne. I chodziło o to chyba, żeby pozbawić naród polski jakichkolwiek przywódców, młodych, starych, tak właśnie każdego, kto by mógł przedstawiać jakieś niebezpieczeństwo dla okupanta.
100 dni w celi śmierci. Co myślał wtedy młody, 20-letni Ryszard Kaczorowski, który zapowiadało się będzie młodzieńcem, który kocha Polskę, a tutaj nagle cztery ściany i oczekiwanie na wyrok.
Było nas czterech harcerzy na początek tej celi. Potem ona się wypełniła, bo w różnych okresach było do 40 osób w tej celi. W tej celi nie było żadnego przedmiotu, tylko betonowa podłoga i to wszystko. W tej celi próbowaliśmy jakoś sobie to życie urządzić, ale przede wszystkim musieliśmy przetrwać głód i chłód, bo na dworze było 40 stopni poniżej zera, a myśmy nie mieli poza naszymi bardzo skromnymi ubraniami żadnych ani miejsc do spania, ani miejsc do przykrycia, ani niczego do przykrycia się. Dlatego jedyna pomoc, jakąśmy mieli, to były arkusze aktu oskarżenia, które rozkładaliśmy na tej betonowej podłodze i oczywiście można było wyleżeć na tym zimnie niedługo. Potem biegaliśmy po tej celi tak długo, jak długo nas było czterech. A poza tym urządzaliśmy sobie wieczorami po kolacji ogniska harcerskie. Strażnicy tam próbowali interweniować, ale ponieważ nad nim już nic gorszego zrobić nie mogli, to nie bardzośmy się tym przejmowali. Co wtedy myślałem, no byłem bardzo ciekaw, jak się ta wojna zakończy. Myślę, że tak najważniejszą moją myślą wtedy to było, jak się to wszystko skończy, kto wygra. Czy my jeszcze doczekamy takiego momentu, kiedy dowiemy się, co się stało. Na to musiałem bardzo długo jeszcze potem czekać, tak, ale w końcu doczekałem.
No właśnie, bo ta długa droga wiodła przez Kołynę.
Tak, w 1941 roku, w końcu maja, duże transporty przywieziono z więzienia mińskiego na dworzec kolejowy i stamtąd wyruszyły drogę na Kołynę. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy, to tam tylko widzieli recydywiści rosyjscy, którzy tam się między nami trafiali, że to prawdopodobnie przeznaczeniem jest Kołyma. Widzieliśmy o tej Kołymie niewiele, wiedzieliśmy tylko, że to jest daleko na wschodzie i na północnym wschodzie i że do niej się jedzie przez Władywostok w tym kierunku. Zresztą we Władywostoku przeniesiono nas na statek, który po trzech dniach dowiózł nas do portu Magadan i potem 400 kilometrów od Magadanu do kopalni złota, która w języku tych tubylców nazywała się Doliną Śmierci.
No i okazało się, że rzeczywiście to określenie jest takie bardzo precyzyjne, bo przy tej kopalni bardzo wielu zostało.
Myślę, że oni wiedzieli, dlaczego to miejsce tak nazywali. Zresztą to było od miejsca z tego łagru, to trzeba było co najmniej godzinę maszerować do kopalni. Tam kopaliśmy ziemię, którą potem przepłukiwano i wydobywano z tego jakieś grudki złota. Ta praca była mordercza, a myślę, że ekonomicznie to ona by się chyba nawet nie popłacała, ale te warunki, jakie stworzono więźniom, te koszt ich utrzymania więźniów nie był za bardzo wysoki, dlatego może mogli pozwolić sobie na taką eksploatację tych złóż.
No i tutaj nieodparcie znów nasuwa się takie skojarzenie z systemem niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie w zasadzie eksploatowano człowieka, wyniszczano całe narody właśnie tą pracą. Tutaj chyba było identycznie.
To porównując, teraz znając warunki, jakie były w obozach hitlerowskich, no nie zabijano na miejscu ludzi, tak jak to miało miejsce w obozach niemieckich. Po prostu zmuszano do ciężkiej pracy i w warunkach, które nie dawały wiele szans na przeżycie. Przede wszystkim od wczesnych godzin rannych, gdzieś od 4 rano budzono nas, a o 10 szliśmy spać. I to były taki, jedzenie było bardzo ograniczone, tak że wszyscy cierpieli głód. I nie, nie trzeba było nawet ludzi zabijać, bo chorowali i marli na skutek tych warunków.
A czy wtedy wiedzieliście, czy przypuszczaliście takie słowa jak Katyń, Miednoje, Charków, czy wtedy w tamtych czasach one były znane, czy raczej jeszcze o tym nic nie było wiadomo?
O nie, wtedy, to jest rok jeszcze 1941, prawda, jeszcze już wybuchła, jak byliśmy w władzy, to wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, ale te wiadomości, jakie do nas docierały, to były bardzo, bardzo ograniczone. Widzieliśmy tylko tyle, że jest wojna, no zresztą w łagach ogłosili, że zaostrzono regulamin względów na wojnę.
No i tak działy się wielkie, wielkie dyplomatyczne wysiłki. Rząd polski, który rezydował wtedy w Londynie już, czynił wielkie dyplomatyczne wysiłki i jakoś dzięki temu możliwe było, że pan, panie prezydencie, trafił wtedy po różnych tam kolejach losu do armii generała Andersa i rozpoczął się szlak włoski.
Tak, od czasu zwolnienia do wstąpienia do wojska zajęło kilka miesięcy, dlatego że trzeba było z tej dalekiej północy dotrzeć do oddziałów polskich, które wtedy przeniesiono na południe Rosji, do Kirgistanu, Uzbekistanu, do tych republik kaukaskich, prawda. Także dojechałem, zdążyłem dotrzeć do wojska. Wtedy, kiedy już się rozpoczynała ewakuacja wojska polskiego do Persji. Trafiłem na 2 tygodnie przed wyjazdem. Także od momentu, kiedy włożyłem mundur żołnierza, zostałem skierowany do kwarantanny, którą każdy musiał przejść po wykąpaniu i po włożeniu munduru. I nie skończyła się jeszcze kwarantanna, kiedy wyjechałem z wojskiem z Rosji. Także byłem pierwszym w tym rzucie, który znalazł się na ziemi perskiej.
Szlak włoski to przede wszystkim chyba taka bardzo symboliczna i wymowna dla każdego Polaka nazwa wzgórza Monte Cassino.
No od momentu, kiedyśmy opuścili Związek Sowiecki do bitwy Monte Cassino, też ubiegło trochę czasu, bo przecież ta masa żołnierska, którą trzeba było najpierw doprowadzić do stanu fizycznego takiego, żeby mogła brać udział w walce, potem trzeba było wyszkolić, przecież tysiące samochodów, obsługa różnego rodzaju sprzętu wojskowego wymagała dobrego przygotowania. I to zajęło trochę czasu. W międzyczasie pilnowaliśmy przecież pól naftowych. Przez pewien czas stacjonowaliśmy na przykład w Mosulu, czy potem w Syrii, w Iraku, na południu Iraku. Także cały czas to nie było tylko pilnowanie, pełnienie służby, ale też przygotowanie się, ciągłe ćwiczenia, przygotowanie się do akcji już na polu bitwy. I w końcu 1943 roku przez Egipt oddziały polskie wylądowały na południu Włoch.
Pan jako łącznościowiec, zdaje się, wtedy...
Tak, byłem żołnierzem łączności przez cały czas.
I w momencie, kiedy zdobyto Monte Cassino, to pana oddział nadał pierwszy meldunek o zdobyciu?
Tak, ponieważ oficer łączności tego oddziału, który batalionu 3. Dywizji Strzelców Karpackich, wysłał meldunek używając gołębia pocztowego, a ten telegram wysłano normalną drogą, jaką łączność miała.
No i tak Potem te koleje losu potoczyły się już w miarę szybko. Kampania włoska, wcześniej jeszcze i lądowanie w Normandii i praktycznie szala wojny się przechylała. Czy może jeszcze tak zatrzymajmy się przy roku 1944, czy gdy wy przemierzaliście kolejne kroki szlaku bojowego, czy do was docierały, do żołnierzy polskich docierały wiadomości o tym, co się dzieje w Warszawie, powstanie warszawskie, jak to przeżywaliście?
Wtedy drugi korpus walczył na froncie adriatyckim. Posuwał się wzdłuż brzegów Morza Adriatyckiego na północ i wtedy dowiedzieliśmy się, rzeczywiście my jako żołnierze łączności szybko wyłowiliśmy te wiadomości z eteru, że wybuchło powstanie w Warszawie. Nie przewidywaliśmy, że to będzie taki koniec. Byliśmy, może nie wszyscy byli przecież takimi wykształconymi wojskowymi, żeby od razu wiedzieli, jak oceniać możliwości takiego powstania. Ale wiem, że nasze emocje były bardzo wysokie. Myślę, że gdybyśmy tylko mogli, to na pewno chętnie byśmy się przenieśli na pomoc w Warszawie. Mogliśmy pomóc tylko w ten sposób, że zbieraliśmy sprzęt wojskowy, który u nas albo był w nadwyżce, albo był zdobyty i przygotowaliśmy do wysyłki na pomoc powstaniu.
I tak wojna się skończyła, a zatem ta myśl, która nurtowała w celi śmierci, już znalazła swoją odpowiedź. Już wiadomo było, na jaką szalę to zwycięstwo się przechyliło. Ale w międzyczasie były jeszcze, oprócz militarnych zmagań, były i zmagania polityczne. Były konferencje w Jałcie, Teheranie. Po zakończeniu wojny, wy jako żołnierze polscy, jak wypatrzyliście na tę nową sytuację, która się wytworzyła w ten sposób?
Polska została zajęta przez armię sowiecką. Dla nas, którzyśmy poznali Związek Sowiecki od podstaw, od tych ich najgorszych miejsc na świecie poprzez duże miasta, widzieliśmy, że to życie w Polsce będzie podobne do tego, jaki jest w Związku Sowieckim. I zdawaliśmy sobie sprawę, czym to będzie dla Polski. Poza tym żołnierze już byli na tyle uświadomieni, że wiedzieli, że te wszystkie decyzje, jakie powzięto w Teheranie czy potem w Jałcie, były powzięte bez naszej, nie tylko naszego udziału, ale bez wiedzy. Nie byliśmy nawet informowani o tym. Po prostu kiedyś decydowano bez nas. I to był jeden z bardzo ważnych czynników, żeśmy odczuli na własnej skórze, że my ponosimy odpowiedzialność za to, żeby świat wiedział, co się w Polsce dzieje, dlaczego Polska została tak skrzywdzona. Potem wezwanie generała Andersa, pozostajemy na Zachodzie, nawet wbrew Zachodowi, znalazło odzew wśród tej prawie ćwierćmilionowej armii. Wielu z nich zdecydowało pozostać poza Polską.
I co działo się z takimi ludźmi? Bo przecież inny język, inna kultura, inny świat. Być może, że od razu po wojnie jakoś w wielu ludziach stygło jakieś takie emocje dla dokonań wojennych, bohaterstwa, męstwa. Każdy zajął się swoimi sprawami. Jak w tej rzeczywistości odnajdywaliście się jako niedawni jeszcze żołnierze, którzy własną krwią ratowali Europę całą od faszyzmu, od Hitlera?
Anglicy utworzyli korpus rozmieszczenia i przysposobienia do tego życia w nowej okazji. Każdy z nas, kto wstąpił do tego korpusu, wstąpili prawie wszyscy, mała grupa ludzi tylko odmówiła wstąpienia do korpusu, dostał w tym samym stopniu, w którym był w wojsku, dostał to wynagrodzenie i mieszkanie w obozach wojskowych do czasu znalezienia pracy. To był okres dwuletni. niektórzy znaleźli pracę wcześniej, to puszczali wtedy korpus. Pracy w Anglii nie brakowało. I niektórym, ponieważ skorzystałem jeszcze przed rozwiązaniem naszej armii, wykorzystałem możliwość ukończenia swojego wykształcenia, czyli zdobycia matury. Udało mi się dostać na studia i przyjęto mnie do Szkoły Handlu Zagranicznego i Administracji Portowej, gdzie zresztą wielu oficerów i młodych żołnierzy znalazło wykształcenie. Zresztą bardzo system oświaty ułatwił dla wielu, wielu ludzi, którzy byli przygotowani do tego studia wyższe. Wykształcono wielu ludzi. Wtedy, kiedyśmy już osiągnęli jakiś poziom bytu, żeśmy sobie zapewnili dach nad głową, że zapewniliśmy środki utrzymania, to zaczęliśmy się organizować w jakieś grupy, które pozwalają razem przetrwać te czasy. Zaczęły powstawać parafie polskie na pierwszym rzędzie organizowane przez kapelanów wojskowych, którzy razem z żołnierzami pozostawali. Najczęściej w tej samej okolicy, gdzie ich zwalniano z wojska, szukali pracy i tam organizowano parafie polskie.
Trzeba pamiętać, że mimo że w Polsce, która dostała się pod okupację sowiecką, z Moskwy przysłano tak zwany manifest lipcowy ogłoszony 22 lipca przez PKWN, to jednak cały czas działa legalna polska władza z siedzibą w Londynie. Jakie były działania tego rządu, legalnego rządu, i jakie znaczenie, jaką wagę miał ten legalny rząd dla tak licznej rzeszy polskiej emigracji wojennej?
Rząd polski w Londynie przez cały czas wojny kierował wysiłkiem zbrojnym narodu w walce o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej. Rząd polski był do czasu zakończenia wojny światowej uznawany przez wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej, a po wycofaniu tego uznania przez główne mocarstwa, czyli przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, bo Rosja znacznie wcześniej przestała ten rząd uznawać, wielu krajów w świecie w dalszym ciągu ten rząd uznawało. Między innymi uznawało państwo watykańskie, uznawała Hiszpania, uznawała Irlandia, uznawała Kuba i 17 innych państw Ameryki Południowej. Także ilość tych państw uznających rząd polski była dosyć duża i trwało to przez kilka lat. Wiele z tych państw jeszcze zaofiarowało pomoc Polsce. Nie tyle Polsce, co tym Polakom, którzy pozostali poza Polską. Ułatwiali osiedlenie się w tych krajach. Irlandia zaofiarowała miejsca na swoich uniwersytetach dla naszych studentów. Także spotkaliśmy się, niezależnie od tej postawy państw tych najważniejszych, z dużą życzliwością. Nawet w Wielkiej Brytanii ta decyzja rządu brytyjskiego nie była jednolita dla Brytyjczyków. Było wielu Brytyjczyków, którzy okazywali wiele dla nas życzliwości i sympatii i którzy protestowali przeciwko takiemu potraktowaniu Polaków.
Rząd polski nie ugiął się przed tym, co jedni określają jakimś oportunizmem czy pragmatyzmem politycznym aliantów, inni używają jakichś innych, ostrzejszych określeń. Ten rząd cały czas był na stanowisku. Może tutaj takie pytanie, jaką też konkretnie służbę ten rząd pełnił wobec tak licznej emigracji, która znalazła się w nowych warunkach?
No, myślę, że program rządu polskiego był jasny. Dalsza walka o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny. Ale rząd polski mobilizował Polaków do tych działań na rzecz Polski. A poza tym, po odkryciach katyńskich, jednym z takich ważnych też zadań rządu było utrzymanie pamięci o tej zbrodni, nie pozwolenia, żeby czas i próby ukrycia tej zbrodni nie powiodły się naszym wrogom. Powstało cały szereg pomników, które przypominały światu o tej zbrodni. To jest jedno chyba też z ważnych dokonań tego społeczeństwa niepodległościowego, które pozostało poza krajem.
No i aby ten program mógł być realizowany, niezbędna była także łączność z krajem, który był pod okupacją. Jak ta łączność się dokonywała?
No, w różnych okresach to różnie wyglądało, prawda? Ja osobiście do tych spraw, bo nie mówiliśmy jeszcze, czym się zajmowałem przez ten okres czasu, ale po osiedleniu się naszym w krajach Zachodu pozostało tam wielu instruktorów harcerskich, którzy zajęli się młodzieżą, bo były rodziny z dziećmi, powstawały nowe rodziny i powstawały też drużyny harcerskie i władze harcerskie, które były w Londynie przez cały czas wojny, organizowały tą młodzież w całym świecie.
Pan osobiście w tamtych czasach był członkiem kwatery głównej harcerzy, później w latach 1955 do 67 naczelnikiem harcerzy, a od 1967 roku przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Jak wyglądała pana działalność wspierająca ten program rządu z siedzibą w Londynie, legalnej władzy polskiej, ten program, który miał na celu całkowite wyzwolenie Polski spod obcej okupacji?
No, głównym naszym zadaniem jako organizacji ideowo-wychowawczej było zaopiekowanie się młodzieżą polską, która pozostawała razem z rodzicami, albo młodzieżą, która nie miała rodzin, i organizowania drużyn harcerskich w całym świecie. Bardzo szybko powstały drużyny nie tylko w Wielkiej Brytanii, w Europie Zachodniej, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Argentynie. Wkrótce też po dotarciu pierwszych polskich emigrantów do Australii powstały również w Australii też drużyny harcerskie. Także w całym świecie istniało harcerstwo, które właściwie działało bez przerwy od dnia swojego założenia. Bo zawsze gdzieś w świecie były jakieś jednostki harcerskie. Przez cały czas wojny, nawet kiedy w Polsce nie było drużyn harcerskich, jawnych, bo harcerstwo zeszło do podziemia, to w świecie były drużyny i zastępy harcerskie.
A jak przyjmowaliście te wiadomości, które nadchodziły wtedy z Polski o krwawym rozprawianiu się władzy z robotnikami w Poznaniu w 1956 roku, czy na Wybrzeżu w roku 70, czy później w Radomiu?
Rząd polski z memoriałami swoimi wysłanymi do rządów państw zachodnich zwracał uwagę na to, co się w Polsce dzieje i starał się w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, na złagodzenie tego systemu i pomoc i zapewnienie jakiejś pomocy materialnej poza pomocą moralną, która była oczywista, ale organizowaliśmy również przecież bardzo dużą pomoc materialną w formie przesyłek paczek, pieniędzy i organizowania różnego rodzaju pomocy lekarskiej, pomocy dla dzieci. I zyskiwaliśmy w tym również pomoc krajów naszego osiedlenia.
Ale ta sytuacja, czołgi na ulicach i jakieś bezlitosne rozprawianie się z ludźmi domagającymi się chleba i wolności, no chyba nie rokowały najlepiej na szybkie dojście Polski do suwerenności. Jak w waszych oczach ta sytuacja się kształtowała?
No rzeczywiście ta sytuacja trwała dosyć długo, prawda? Byliśmy poza Polską ponad 50 lat, zanim doszła dojrzała sytuacja do tego, że po sierpniowych wydarzeniach nad Wybrzeżu Polskim w Gdańsku powstała Solidarność, prawda? Do tego czasu no, staraliśmy się jak najbardziej pomóc. Ja ze swojej strony, wtedy kiedy przestałem już zawodowo pracować, pracowałem tylko, społecznie pracowałem cały czas, ale po to, żebym mógł działać, musiałem mieć też zawód i zdobywać jakieś środki na utrzymanie mojej rodziny. Wtedy, kiedy przestałem pracować, przyszedłem na emeryturę, miałem więcej czasu wolnego, wtedy zostałem powołany do Rady Narodowej, wtedy zacząłem działać w instytucjach politycznych. W Radzie Narodowej po krótkim czasie pobytu zostałem powołany do rządu polskiego w Londynie i objąłem funkcję ministra do spraw krajowych. Do moich obowiązków należało utrzymanie kontaktu z opozycją demokratyczną, która w Polsce istniała, i z tymi wszystkimi próbami odwrócenia sytuacji, jaka w Polsce była, udzielania pomocy, informowania o tym, co się dzieje w świecie i z naszej strony i przekazywania tych wiadomości, które przychodziły z Polski krajom, które mogły nam pomóc.
A jak wyglądały stosunki, jaki był stosunek komunistów, władzy komunistycznej w Polsce do rządu londyńskiego? No to pytanie oczywiście jest takie prozaiczne, bo wiadomo, jak ten stosunek mógł wyglądać, ale prosiłbym może o powiedzenie paru także może szczegółów na ten temat.
Wszystkie placówki polskiej, znaczy nazwij Polskiej Republiki Ludowej, tak one się nazywały, wszystkie placówki próbowały poróżnić Polaków przede wszystkim między sobą i spowodować z ich strony uznanie tego stanu, jaki był wtedy w Polsce. Te próby nie udały się, dlatego że uświadomienie obywatelskie tych Polaków, którzy pozostali poza Polską, było tak duże, że te propagandowe chwyty już nie działały. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia, w których prześladowano obywateli polskich w kraju, to wtedy protestowaliśmy przeciwko takim wydarzeniom i nadawaliśmy ten rozgłos przez manifestacje, chociażby takie jak w czasie pobytu Chruszczowa i Bułganina z wizytą w Wielkiej Brytanii, kiedy na ulicę w Londynu wyległo pochów około 40 tysięcy Polaków maszerujących, prawda? To była manifestacja, której nie można było nie zauważyć. I wtedy, prawda, to jeden ze sposobów informowania świata o tym, co się w Polsce dzieje.
No i z uwagi też na te próby poróżnienia Polonii, tu należy jeszcze raz podkreślić wielką wagę tej działalności, która między innymi była pana udziałem, harcerstwo i kształtowanie, jakieś wzbudzanie tego ducha polskiego, patriotycznego w sercach młodzieży.
Na pewno to miało miejsce. Myśmy wychowywali Polaków, patriotów. Nie ustawialiśmy ich w żaden sposób w jakiejkolwiek partii czy stronnictwa politycznego. Zostawialiśmy to im na ich późniejsze lata ich życia. Ale po prostu skłanialiśmy ich do tego, żeby podejmowali pracę społeczną, żeby tam wszędzie, gdzie są Polacy, organizowali się i nawzajem sobie pomagali.
Wspominaliśmy z tego czasu te krwawe daty tak zwanego PRL-u, ale wypada jeszcze wspomnieć jedną datę, która się również bardzo mocno zapisała. Mam na myśli 16 dzień października roku 1978.
No, oczywiście to jest data, która przejdzie do historii nie tylko Polski, ale całego świata. Wybór Ojca Świętego, no, nasze nadzieje ożywił i podniósł wszystkich Polaków mieszkających poza Polską, tak samo jak tych w Polsce, na duchu. Pamiętam moją rozmowę z ówczesnym prezydentem Rzeczpospolitej w Londynie, Kazimierzem Sabatem. Wymienialiśmy poglądy na temat tego wyboru. I zatelefonowałem do niego, bo usłyszałem, prawda, w telewizji o tej wiadomości. Jego reakcja była: Polska została uratowana. Myślę, że tak samo odczuli to wszyscy Polacy, że ten wybór przybliżył nas do dnia, kiedy odzyskaliśmy wolność i niepodległość.
No później wypadki potoczyły się już z punktu widzenia historii dość szybko, bo był 80. rok wspomniany już w naszej rozmowie, Wybrzeże, powstanie Solidarności. Jak to przyjęliście? Jak to przyjęła emigracja polska i panie prezydencie?
Emigracja przyjęła to z entuzjazmem, a rząd polski w Londynie, no, w dalszym ciągu takimi środkami, jakimi dysponował, starał się pomóc. A Solidarność już doznała większego poparcia w świecie niż poprzednie próby naszego dążenia do niepodległości. Już w wielu krajach to hasło jednak było jakoś bliżej te serca ludzi, którzy chcieli nam pomóc.
No i tak po też nocy stanu wojennego dochodzimy do przełomu, tak zwanego przełomu roku 1989. Okrągły stół, wybory kontraktowe. Pan już wtedy zostaje po nagłej śmierci prezydenta Sabata, pan obejmuje urząd prezydenta Polski.
Rok przedtem, na podstawie konstytucji kwietniowej z 1935 roku, prezydent Rzeczypospolitej miał obowiązek wyznaczyć swego następcę. I wtedy ogłoszono w urzędowych pismach polskich na Zachodzie, że zostałem wyznaczony na następcę prezydenta. Nie sądziłem, że ten urząd kiedykolwiek obejmę, bo będąc ministrem do spraw krajowych znałem sytuację, jaka jest w tej chwili w kraju, i liczyłem na to, że prezydent Sabat doczeka do momentu, kiedy Polska będzie wolna i niepodległa. I zgodnie z zapowiedzią prezydenta Raczkiewicza, że urząd przekaże najgodniejszemu z Polaków wybranemu na prezydenta Rzeczypospolitej w wolnych wyborach.
A jak pan prezydent dowiedział się o śmierci pana prezydenta Sabata, co było równoznaczne z objęciem przez pana urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
19 lipca była rocznica ślubu naszego i tego dnia przeważnie wychodziliśmy gdzieś, żeby spędzić razem ten wieczór. Byliśmy w teatrze i w czasie przerwy przyjechał minister spraw zagranicznych Zygmunt Szkopiak z wiadomością, że prezydent Sabat zmarł i że mam pojechać do siedziby rządu i prezydenta, żeby złożyć tam przewidzianą konstytucją przysięgę. I tego dnia o godzinie 10 wieczorem złożyłem przysięgę i objąłem ten urząd, który pełniłem przez rok, 5 miesięcy i 5 dni.
A no właśnie, rok, 5 miesięcy i 5 dni, bo pełnienie pana urzędu zakończyło się nie w Londynie, ale tutaj w Warszawie bardzo symbolicznym gestem. Przekazanie insygniów prezydenckich, insygniów Rzeczypospolitej Polskiej pierwszemu po czasach niewoli, legalnie, demokratycznie wybranemu prezydentowi. Wtedy był to pan prezydent Lech Wałęsa.
Kiedy prezydent Lech Wałęsa został wybrany na urząd prezydenta, wysłałem do niego list gratulujący i zapowiadający dalsze kroki. Jeszcze przed tymi wyborami kandydaci, bo było wielu kandydatów, prawda, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, wysłali swoich delegatów czy posłów do Londynu zapewnieniem, że po wygraniu wyborów zaproszą prezydenta w Londynie do przyjazdu do kraju. Pierwszym, który z taką wiadomością przyjechał, był dr Zdzisław Najder, który w imieniu prezydenta Lecha Wałęsy taką zapowiedź złożył. Potem wszyscy inni kandydaci do urzędu prezydenta to samo zrobili. Także po wyborze, jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta, marszałek Senatu, pan profesor Andrzej Strzelmachowski, był z wizytą w Londynie, złożył wizytę prezydentowi, gdzie ustaliliśmy, że jeżeli przyjdzie takie zaproszenie, to prezydent już jest gotów do Polski pojechać. Najpierw wysłałem taką delegację, która miała omówić szczegóły tego przekazania. I w dniu, kiedy prezydent Lech Wałęsa złożył przysięgę potwierdzającą ten wybór, ja z najbliższymi współpracownikami wyleciałem samolotem z Londynu, żeby na Zamku Królewskim w Warszawie po południu przekazać insygnia II Rzeczypospolitej prezydentowi nowo wybranemu panu Lechowi Wałęsie.
A zatem tu na Zamku Królewskim odbyło się przekazanie insygnii II Rzeczypospolitej. Jakie ten gest ma znaczenie?
To był nie tylko gest, to była urzędowa czynność przekazania insygniów II Rzeczypospolitej. Składała się na to konstytucja, oryginał konstytucji 1935 roku, na podstawie której odbywała się cała działalność rządu polskiego poza krajem. Były pieczęcie urzędowe, była chorągiew Rzeczypospolitej i były ordery, dwa ordery, których prezydent jest zawsze z urzędu wielkim mistrzem. I te wszystkie insygnia zostały przekazane nowo obranemu prezydentowi Rzeczypospolitej. I w swoim przemówieniu powiedziałem o tym, że uznałem moją misję za zakończoną z momentem wybrania prezydenta Rzeczypospolitej pana Wałęsy i poleciłem wszystkim, którzy dotychczas mnie uznawali za prezydenta, o uznanie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy.
I tak przeszliśmy z II Rzeczypospolitej przez ten ciemny okres 50 lat okupacji sowieckiej Polski do III Rzeczypospolitej. Koło historii zamknęło się.
Koło historii zamknęło się. Zresztą prezydent Wałęsa w swoim przemówieniu mówił o tym, że prezydent we wrześniu z tego zamku wyjechał i teraz wrócił.
Panie prezydencie, te wszystkie lata, 50 lat w jakiejś ciemnej karty historii najnowszej naszej ojczyzny, pan wraz z wieloma wielkimi ludźmi, Polakami, pracowaliście nad tym, aby wspierać wyzwolenie całkowite dążenie Polski do całkowitej niepodległości, suwerenności. Kogo przy tej okazji warto by tutaj tak szybko wspomnieć w tej historii, kogo pan by chciał wspomnieć z takich najbliższych współpracowników, przyjaciół, którzy mają równe zasługi? Bo rozumiem, że ten symboliczny gest, i nie tylko symboliczny, ale urzędowy gest przekazania insygniów był czyniony w imieniu wielu, wielu Polaków, którzy przez te 50 lat ofiarowali swoje życie, talenty, siły, aby do tego mogło dojść.
Opatrzność sprawiła, że byłem tym ostatnim, który pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Przede mną było ich przecież 6. Wszyscyśmy pracowali dla Rzeczypospolitej. Oprócz tych prezydentów były przecież kolejne rządy Rzeczypospolitej. Byli prezydenci, była Rada Narodowa. Ludzie się zmieniali, bo jedno pokolenie odchodziło, drugie obejmowało tą pałeczkę w tym biegu do niepodległości. I gdybym chciał wspominać teraz nazwiska, bo byłoby bardzo trudno, bo to przecież jest pół wieku, a przez te pół wieku było wielu bardzo wybitnych, bardzo dzielnych ludzi na Zachodzie, którzy wspierali rząd Rzeczypospolitej, którzy na polach różnych oddziałali kultury polskiej, nauki polskiej, którzy byli wojskowymi, przygotowywali się do swojej dalszej działalności też wojskowej. Niestety tego nie doczekali. Nie ulega też wątpliwości, że najwybitniejszym przedstawicielem tej emigracji był generał Władysław Anders. Bo było tak wielu ludzi, że jak powiedziałem, trudno byłoby mi w tej chwili wymienić, bo to lista jest bardzo długa i znakomita.
A tutaj tak na zakończenie naszego spotkania, naszej rozmowy, gdy siedzimy w Zamku Królewskim i patrzymy na ojczyznę, bo przecież tutaj ten budynek jest, czy to miejsce właściwie jest świadkiem i Konstytucji 3 maja i wcześniej jeszcze wielu ważnych wydarzeń. I później, tak jak to pan prezydent wspomniał, wyjście prezydenta we wrześniu i po 50 latach we wrześniu powrót. Jakie słowa, może przestrogi, ostrzeżenia, ale także nadziei dla naszej ojczyzny, przez którą otwiera się nowy rozdział historii?
W tym budynku, chyba prawie w tym pokoju, była podpisana Konstytucja kwietniowa 1935 roku, która pozwoliła nam na przeniesienie naszej władzy państwowej poza granice Rzeczypospolitej i działanie poza tym. Ta Konstytucja jest rzeczą, która dla nas wszystkich, którzy w oparciu o nią działali, jest rzeczą bardzo, bardzo cenną. Polska wchodzi teraz w zupełnie nowy okres. Od 5 lat jesteśmy członkami NATO. Sojusz Atlantycki daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Weszliśmy 1 maja do Unii Europejskiej. Jakiekolwiek byłyby zastrzeżenia, to są nowe wyzwania dla Polski do pracy nad pomnożeniem naszego dobra, polepszenia naszego życia. Odzyskanie niepodległości to jest wielka rzecz. Nie zawsze w życiu takim codziennym doceniana i zauważana. Dlatego przypominam słowa, które wypowiedział do mnie 5 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II. Proszę podziękować rządowi polskiemu w Londynie za przechowanie suwerenności.
I czy teraz, po tych ponad 50 latach, kiedy w celi śmierci młody chłopak Ryszard Kaczorowski stawiał sobie pytanie, jak się to wszystko skończy, czy teraz prezydent, dla prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, odpowiedź na to pytanie, czy ono jest satysfakcjonująca?
Ogromna ulga. spotkała nas po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy Polska jest krajem wolnym, który rządzi się swoimi własnymi prawami, który ma okazję zabezpieczyć przyszłość następnym pokoleniom. Ale nie wolno też zapominać, że to każde pokolenie odpowiada za to. Przyjmując dotychczasowy dorobek pokoleń przeszłych, musimy zostawić Polskę dobrze zagospodarowaną, dobrze rządzoną tym, którzy przyjdą po nas.
Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za to spotkanie z widzami Telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maryja. I no cóż, te słowa, które przytoczone były, słowa Ojca Świętego, podziękowania, myślę, że tylko pod tymi słowami z całego serca wszyscy się podpisujemy. Dziękuję.